Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Mili Państwo, i znowu nieoceniony pan Chmiel, ale znowu wysłał mi maila, a do mnie ten mail doszedł do spamu. No i dopiero teraz przed chwilą go czytałem. A tenże nieoceniony, naprawdę nieoceniony pan Chmiel, przysłał mi link do książki, do prezentacji książki przez Sedno Wydawnictwo Akademickie. Książki, która zawiera trzy zasady ludu, czyli Sun Yat-sena. Sun Yat-sena. Jak się Państwo łatwo domyślacie, współwydawca Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej i redakcją naukowego nieocenionej pani Małgorzaty Ławacz, ale przede wszystkim pana profesora Krzysztofa Kamblikowskiego. Tak, profesor, podejrzewam, że to właśnie pan profesor Kamblikowski jest twórcą tego, co się nazywa szczegóły produktu, bo tak to brzydko brzmi, ale to jest jakby opis tej książki, zawartości tej książki. I pozwolicie Państwo, że ja przede wszystkim to przeczytam, bo jestem zbyt małym Jasiem do Sun Yat-sena, do oceny nawet Sun Yat-sena. Niestety nie, znaczy będąc tym małym Jasiem, takim no człowiekiem, który nie zna całości, nie był w stanie ocenić całości działań Sun Yat-sena i rzeczywistego jego wpływu na historię współczesną Chin, mogę się opierać z jednej strony na apologii pana profesora Gablikowskiego, dla którego Sun Yat-sen jest w zasadzie chyba największym Chińczykiem XX wieku, a z drugiej strony słyszałem opinie, które jakby temu przeczą. Ale moja opinia nie jest tutaj najistotniejsza. Ja myślę, że była to postać ważna. Jakby na to nie patrzę, to w ogóle nie ma o czym mówić, że była to postać ważna, tylko pytanie jest takie, to trzeba by było naprawdę przysiąść fałdów nad Sun Yat-senem, nad tym, co napisał, co zrobił, czego dokonał, co w oparciu o jego działania się zdarzyło, no i tutaj to może być już różnie, żeby sobie jakąś taką całościową opinię na temat tego człowieka wytworzyć. Ja Państwu przedstawię aparat myślowy pana profesora Gablikowskiego, bo jestem przekonany, że to on właśnie napisał tych kilkanaście zdań na ten temat. I bo to jest dla mnie ważne, jak Państwo wiecie, dla mnie jest to pan profesor Gablikowski jest nauczycielem. Ja mogę przy dużej dozie bezczelności mogę powątpiewać w pewne jego punkty widzenia, ale to jak mam bardzo dużą dozę bezczelności. Natomiast na razie uszy po sobie i przedstawiam Państwu to, co mój nauczyciel napisał na temat tej książki. Trzy zasady ludu są jednym z najważniejszych tekstów społeczno-politycznych w historii Chin. Bez wątpienia. Ich autorem jest Sun Yat-sen, a urodzony w 1866 i zmarł w 1925, którego działalność polityczna i publicystyczna na przełomie XIX i XX wieku w decydującym stopniu przyczyniła się do obalenia cesarstwa w XI roku i utworzenia pierwszej w Azji Republiki. W trzech zasadach ludu Sun Yat-sen zawarł, formułowany stopniowo od 905 roku, całościowy program rozwoju pocesarskich Chin, odrodzenia państwa i narodu pogrążającego się od połowy XIX wieku w chaosie i biedzie i kraju wyzyskiwanego i uciskanego przez obce mocarstwa. Sun wyraził w nim wizję modernizacji Chin i odbudowy ich mocarstwa i pozycji w świecie jako kraju demokratycznego, kierującego się konfucjańskimi ideami moralnymi. Więc, jak Państwo widzicie, kraju demokratycznego, co mnie od razu rzuca o ścianę. Samo to sformułowanie, kraj demokratyczny, to jest dla mnie coś, czego ja nie trafię. Trzy zasady ludu, cytuję. To zasada narodowa, po pierwsze. Drugie, zasada władzy ludu. Po trzecie, zasada dobrobytu ludu. Zasada narodowa, punkt pierwszy. Rozumiana była jako odrodzenie państwa silnego, wolnego od nacisku obcych państw oraz obudzenie w narodzie uśpionych przez stulecia postaw patriotycznych. Czyli tutaj właściwie nie można się do tego w żadnym przypadku przyczepić, biorąc pod uwagę realia polityczne, gospodarcze, społeczne, w jakich były Chiny na przełomie XIX i XX wieku. Czyli wtedy, kiedy pan Sun Yat-sen dojrzewała w nim niezgoda na obecną, ówczesną sytuację Chin. Druga zasada. Zasada władzy ludu postulowała stworzenie ustroju opartego na wartościach demokratycznych i to jest dla mnie gwóźdź niezgody. Absolutny gwóźdź niezgody. No ale powiedzmy sobie, że tam tak pan Sun Yat-sen to widział. Zasada władzy ludu postulowała stworzenie ustroju opartego na wartościach demokratycznych. To jest wyraźne zapożyczenie z Anglii, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale Sun Yat-sen między innymi studiował w Japonii, tak zresztą spora część tych ówczesnych chińskich rewolucjonistów i stamtąd właśnie angolskie zasady jakby zaimportował do Chin. A zasada dobrobytu, to trzecia zasada, zasada dobrobytu ludu, zapewnienie godnych warunków bytu społeczeństwa. Można powiedzieć tak, że w tej chwili mamy sytuację taką, iż te trzy zasady są realizowane, ale druga zasada władzy ludu, tak jak to brzmi, władzy ludu, nie jest na całe szczęście oparta na żadnych pseudo czy kupno wartościach demokratycznych, których nie ma, a na chińskich jakby to rzec realiach, które miały miejsce przez 2000 lat. Realiach chińskiego rządzenia się w państwie. Przy założeniu, i tutaj zrobimy w trend, że nie uznamy ostatniej dynastii Qingów jako dynastii chińskiej, tylko będzie to dynastia mandżurska w pełnym tego słowa znaczeniu. Mimo tego, że sinizowana, to jednak nie chińska, czy wręcz czasami można powiedzieć antychińska. Czyli innymi słowy, a tutaj można się z panem profesorem Gawlikowskim zgodzić, że jeśli się weźmie dosłownie te trzy zasady, to one pasują jak ulał do tego, co się dzieje w ciągu ostatnich 40 lat. Dosłownie, jak ulał. I co do tego nie mam cienia wątpliwości. Oczywiście generalnie, już abstrahując od tego, że on się pomylił, dla mnie to jest oczywiste, pomylił się wówczas w tych sprawach wartości demokratycznych, no ale to już jakby jest mój punkt widzenia, prawda? Człowieka, który dla którego demokracja to jest coś chyba najgorszego, no, gorszego od dżumy i cholery razem wziętych. Dobrze, ale przepraszam, że ja to czytam równocześnie i omawiam. Czytam tekst mojego nauczyciela i równocześnie go omawiam, ale no, taki mam. Znaczy nie potrafię inaczej. Tak, cytuję dalej. Proszę Państwa, i teraz cytuję dalej. Był to w istocie polityczny program rewolucyjnej przebudowy państwa i społeczeństwa, wprowadzania takiego systemu, który bardziej odpowiadałby ówczesnym realiom świata, podpatrzonym przez Sun Yat-sena przez ciąg jego podróży politycznych emigracji. No tutaj właśnie wspominał Pan Profesor o tym, czy ja mówiłem, czy między innymi o Japonii. Tezy, cytuję, tezy i założenia programowe sformułowane w trzech zasadach ludu były podstawą wychowania obywatelskiego w Republice Chińskiej w okresie rządów Kuomintangu, czyli w okresie 1928-49. Bez wątpienia były również inspiracją dla programu polityki reform i demontażu koszarowego komunizmu, w cudzysłowie Mao, zainicjowanej w 1978 roku przez Deng Xiaopinga. A czy tak, aby na pewno? No właśnie, tutaj zupełnie mi się nie zgadza ta demokracja i Deng Xiaoping. No, można o nim mówić wszystko, ale nie to, że był demokratą. Po prostu był funkcjonariuszem partii, inaczej widzącym tą sprawę. Proszę Państwa, dobrze, cytuję dalej. Bez wątpienia były, znaczy tutaj mam wątpliwości co do tego, co Pan Profesor napisał. Trzy zasady ludu ukazują się po raz pierwszy w języku polskim w tłumaczeniu znawczyni kultury chińskiej Agnieszki Łobacz i opracowaniu naukowym wybitnych sinologów dr Małgorzaty Ławacz i pana profesora Krzysztofa Gawlikowskiego. Chociaż może to nie on pisał. Podstawą są chińskie wydania dzieła bazujące na cyklu wykładów publicznych wygłoszonych przed Sun Yat-sena na Uniwersytecie Kantońskim w 1924 roku. Tekst wykładów został przetłumaczony ze skrótami, które dotyczą głównie powtórzeń bądź spraw bardzo szczegółowych czy też zdeaktualizowanych. Jedynie w części trzeciej przy przedstawieniu zasady dobrobytu ludu były to odcięcia zasadnicze. Większość proponowanych tam konkretnych rozwiązań jest już zdezaktualizowana i mogłaby interesować przede wszystkim badaczy historii Chin. Odbiorcami tej książki są wykładowcy i studenci sinologii oraz nauk politycznych i społecznych oraz historii. Proszę Państwa, więc ja wiem o tym, to koniec tego jakby szczegóły projektu, produktu omówienia tej książki. Otóż ja pozwolę sobie, znaczy ja tutaj widzę do momentu wystąpienia nazwiska Deng Xiaopinga, po tej kropce już na pewno ten tekst, na pewno lub bardzo prawdopodobnie, że nie jest już, te ostatnie kilka zdań nie są zdaniami, które wyszły spod pióra pana profesora Gawlikowskiego, ale do tej pory na pewno tak. Ja widzę to, ponieważ ja nie tylko znam, ale i czuję to, co pan profesor Gawlikowski mówił, bo jak powiedziałem, jest moim nauczycielem i on może się żachnąć, zresztą od zawsze go tak nazywam. Może się żachnąć, że ma takiego niesfornego nauczyciela, takiego niesfornego ucznia, jakim jest Pilch, no ale cóż, uczniowie bywają różni, prawda? więc ma takiego, no takiego ma. Więc ja widzę tutaj w tym, szczególnie w jednym zdaniu, To zdanie nie mogłoby wyjść spod pióra kogo innego, tylko pana profesora Gadzikowskiego, więc to zdanie brzmi bez wątpienia. Były te tezy programowe inspiracją dla programu polityki reformy demontażu koszmarowego komunizmu Mao zainicjowanej w 70 roku prezydenta Xiaopinga. Tak, to jest właśnie teza pana profesora Gawlikowskiego, powtarzana od dawna. A myślę, że w dużej mierze, znaczy w jak dużej mierze, tego nie wiem. Jak dużej mierze, tego nie wiem. Ale myślę, że w sporej mierze pan profesor Gawlikowski ma po prostu rację. Natomiast w jakiej mierze, tego nie jestem w stanie oszacować, no bo trzeba by było, jak powiedziałem, zagłębić się w sumie ocena, a ja mam inny, znaczy historia tak goni w tej chwili współczesna, dzień dzisiejszy tak goni, że nie sposób, ja nie znajduję czasu, ochoty, ani w ogóle nie myślę o tym, żeby się zająć innymi sprawami niż tymi, które są na bieżąco, ponieważ ich tak, jest taka masa, że jak gdybym pracował 12 godzin, gdybym miał pomoc trzech osób, które znają język chiński, to bym i mógł prowadzić telewizję, to i tak bym nie powiedział wszystkiego. Mili Państwo, więc dla ludzi, dla osób, dla Polaków, którzy chcieliby metodycznie, dla przede wszystkim młodych Polaków, od tego trzeba zacząć, dla młodych Polaków, którzy chcieliby metodycznie zacząć studiować sinologię, to bez wątpienia w pewnym momencie, gdyby dojechali już do historii współczesnej Chin, no, zrozumienie tego, co się stało, co się działo przed 11 rokiem, co się stało po 11 roku, bez Sun Yat-sena, bez jego wpływu na młodych ludzi, młodych Chińczyków oczywiście, no to nie ma szans zrozumienia tego, co się działo wówczas bez idei Sun Yat-sena. A właściwie bez idei, bo ja uważam, że i chyba jestem dosyć blisko prawdy, że on był najwybitniejszym przedstawicielem tej generacji młodych Chińczyków, którzy po pobycie w Japonii, po zapożyczeniu angolskich tak zwanych zasad demokratycznych, chcieli je przeflancować na teren Chin. Mieli nadzieję, że właśnie przeflancowanie tych idei demokratycznych, angolskich, różnego rodzaju rozwiązań spowoduje, że Chiny ruszą do przodu. Na całe szczęście się myli. Znaczy, widać, znaczy, powiem tak, okres po 11 roku dowodnie wskazał, że się mylił w tej materii. No to jakby myślę, że nikt, kto choćby ogólnie zna historię tamtego okresu, czyli po rewolucji Chiang-kai, gdzieś do, no właśnie, 30 lata, 20, druga dekada, trzecia dekada, no to przecież to był dramat, no. Tak naprawdę do 49 roku, kiedy zwyciężyli komuniści, to był dramat, który wziął się, którego Sun Yat-sen był w pewnym sensie jednym z głównych aktorów. Więc dobra, ja być może, znaczy ja musiałbym porozmawiać, może mi się kiedyś uda, chociażby z panem profesorem Gawlikowskim właśnie na temat osoby Sun Yat-sena, na temat jego wpływu na to, co się stało nie tylko dobrego w Chinach, bo co do tego nie ma wątpliwości, że no każda rewolucja, każda rewolucja zresztą, niesie za sobą sprawy dobre, gorsze i bardzo złe, prawda? Proporcje między nimi bywają bardzo różne, bardzo różne. Ja nie czuję, znaczy ja na swój użytek mam pewną taką, no, mam pewną opinię na temat tych dobrych i złych stron tego, co się stało w 2011 roku i Szumia Cena jako jednego z realizatorów tego przełomu. Ale pozwolicie Państwo, że jedno zostawię jednak dla siebie. Nie ulega jednak wątpliwości, że pan profesor ma rację, że to jest najważniejszy tekst, jeden z najważniejszych tekstów społeczno-politycznych w historii Chin, we współczesnej historii Chin. On pisze w ogóle w historii Chin. Być może, a to oceni historia. To oceni historia. Podobnie jak to zawsze w takich okazjach mi się przypomina to, co powiedział kurczę, dlaczego ja ciągle zapomniałem. To, co powiedział jeden z najinteligentniejszych komunistów, współpracowników Mao, były minister spraw zagranicznych, był szef rządu, naprawdę wielkiej klasy Chińczyk. Matko Boska. Który powiedział, dobrze, wszystko jednak się nazywa. Wielka postać. Ale moja amnezja jest jeszcze większa. Otóż on, pytany we Francji, już będąc ministrem spraw zagranicznych, przyjechał do Francji, między innymi, za czasów Mao, i pytany o wpływ rewolucji francuskiej na dzieje świata, powiedział coś, co mi zawsze przy takich okazjach się przypomina. On powiedział, że jeszcze jest za wcześnie, żeby o tym mówić. Rozumiecie? W 1950 którymś tam roku powiedział o tym, że jeszcze jest za wcześnie, żeby oceniać wpływ rewolucji francuskiej na historię świata. Ale to mógł powiedzieć tylko Chińczyk. Tak. No więc... Więc tutaj właśnie czy ocena, czy to jest najważniejszy tekst społeczno-polityczny w historii Chin. Ja myślę, że tutaj ten wspaniały chiński komunista, niesłychanie inteligentny chiński komunista, miał rację. To, co on powiedział, pasuje do tego, co pan profesor napisał, jak ulał. Tak, mili państwo. No cóż, to była taka moja osobista refleksja nad tą postacią, nad tymi trzema zasadami ludu. Proszę wybaczyć, jeśli ktoś będzie to z tego słuchał, jakiś wybitny fachowiec od Sunia Cena, będzie tego słuchał i będzie się zrzymał na niektóre moje sformułowania, ale ja tak sumiące na postrzegam. No. Nic na to nie poradzę. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.